I w tej pan Ryszard Małachowski jest ostatnim naszym prelegentem. Proszę popatrzeć, tutaj jest jego publikacja. Ksiądz biskup Ignacy już musi nas opuścić. Dziękujemy bardzo, ekscelencji. Więc panie Ryszardzie, nie musi być wszystko, co jest w tej publikacji.
No i to jest ten zasadniczy trud, proszę Państwa. Próba odczytania tego tekstu przed wystąpieniem to było 20 minut plus 2. Także jeżeli rzeczywiście będziecie Państwo bardzo zmęczeni, to ja już potem tylko przejdę do zakończenia. Chociaż moim zdaniem, pewnie każdy prelegent tak powie, byłoby szkoda, dlatego że tutaj chciałbym bardzo wyraźnie oddać głos samemu księdzu Zienkiewiczowi, jego autorytetowi, proszę Państwa, a więc wynikającym z tego, co czynił i nauczał. Tytuł wystąpienia: Wychowanie człowieka chrześcijanina w publikacjach księdza Aleksandra Zienkiewicza. Według Jerzego Bagrowicza pojawienie się judaizmu i chrześcijaństwa zapoczątkowało pedagogię pierwszego przymierza i dekalogu opartego na przykazaniu miłości. Przyjmując miłość za fundament formacyjny, wspomniana pedagogia, czyli wychowanie chrześcijańskie, rozwijające się przez 20 ostatnich wieków, stanowiące podstawę tradycji wychowania europejskiego w ogóle, powinno być rozumiane konsekwentnie także w kontekście zjawiska zwanego religijnością. Na religijność składają się bowiem wszystkie zachowania zewnętrzne i wewnętrzne, system przekonań, doświadczeń i postaw podmiotu w jego relacjach ze światem widzialnym oraz transcendentnym, to jest z Bogiem, przekazywanych w procesie formowania osobowości wychowawczej. Zasady powyższej pedagogii, a taką realizował ksiądz Zienkiewicz, również na owej złożonej relacji się opierają i w rozwoju historycznym wzbogacone zostały dzięki ojcom Kościoła, pisarzom wczesnochrześcijańskim, wykorzystującym starożytną paideję grecką do zbudowania paidei chrystusowej. Wieki nowożytne i współczesność przekazały nam z kolei encyklikę Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini Illius Magistri z 1931 roku. Dokumenty II Soboru Watykańskiego, to jest deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Gravissimum Educationis oraz nauczanie świętego Jana Pawła II Wielkiego dotyczącego młodzieży akademickiej. Z osobą tegoż Jana Pawła II łączą sługę Bożego księdza prałata Zienkiewicza świętość, poszczególne aspekty nauczania i wychowania młodzieży oraz szczególne więzy bliskości duchowej i pedagogicznej misji. Ksiądz Aleksander Zienkiewicz urodził się z końcem pierwszej dekady XX wieku na Wileńszczyźnie, zwanej Naroczańskim krajem, dorastając w małej kresowej osadzie koło Duniłowicz. Korzystając z sugestii metodologicznej Topolskiego, Jerzego Topolskiego, wyznaczającej kryteria periodyzacji europejskiej, można przyjąć ogólny plan i czasookres historyczny jego narodzin i trzech najważniejszych etapów działalności przedwojennej i powojennej na tzw. wiek wyjątkowo krótki 1914-89. Pierwszy etap przypada od czasu urodzin aż do udzielenia mu święceń kapłańskich, lata 1910-38. Wtóry etap dotyczy okresu od tuż i po wybuchu II wojny światowej aż do ekspatriacji z Nowogródka na tzw. ziemie zachodnie, lata 1938-1946. Trzeci to okres przewrotu socjalistycznego w Polsce i jego skutki, lata 1946-1989. Czwarty, kilkuletni odcinek czasu charakteryzuje rezygnacja spełnionych funkcji duszpasterskich, zmaganie się z chorobami, lata 1989-95 aż do śmierci. Religijna koncepcja wychowania, stanowiąc przedmiot duszpastersko-antropologicznej myśli i działania księdza prałata, dotyczy człowieka w różnym wieku jego życia. Geneza tejże koncepcji, początek i rozwój, przypadająca na pierwsze dwa etapy, rozpoczęła się w środowiskach wychowawczych tegoż kapłana jeszcze przed II wojną światową. Mam na myśli pierwsze uwarunkowania miłości rodzicielskiej, miłości Bożej i kulturowe doświadczenia formacyjne nabyte w środowisku rodzinnym, szkolnym, seminaryjnym, w okresie wileńskim, pińskim, nowogródzkim, w przestrzeni kultury przyrodniczej i materialnej kresów północno-wschodnich. Są bowiem kresy same w sobie kategorią wychowawczo-aksjologiczną, w tym patriotyczną, kształtującą wiele pokoleń najwybitniejszych Polaków, także minione pokolenia Zienkiewiczów, herbu Siekierz, z których wywodził się słynny wujek, duszpasterz wychowawca. Po 1945 roku realizował on również oryginalną, samodzielną aktywność wydawniczą dotyczącą właściwej mu telematycznie perspektywy pedagogicznej. Opracowania te pod względem merytorycznym należy ocenić bardzo wysoko, zwłaszcza gdy idzie o pracę z zakresu etyki życia małżeńskiego, rodzinnego, charakterologii. Pisał wybitny autorytet moralny. teolog i badacz historii Kościoła, ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Swastek. Tak znaczącej ocenie podlegają również jego kazania, homilie, egzorty i inne opracowania autorskie, rękopiśmienne, których oprócz przedstawionych treści dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego jako fundamentu nawiązywał do przedstawicieli polskiego i zachodnioeuropejskiego kręgu, między innymi filozoficznego, teologicznego itd. Ponieważ wychowankowie księdza Zienkiewicza, jak wspomniałem, różnili się wiekiem, katechizowane dzieci, młodzież szkolna, akademicka, zarówno w okresie nowogródzkim, proszę Państwa, jak i także na ziemię, tak zwanych ziemiach odzyskanych, tylko różnie rozkładała się ta dominanta wiekowa, w podejmowanych rozważaniach duszpasterskowychowawczych poruszane zagadnienie grupy wiekowe traktował komplementarnie, w nawiasie aspekty i problemy funkcjonalne. Oddziałując na podopiecznych, wpływał pedagogizująco na inne osoby, z różnych racji obecne w katolickim środowisku duszpasterskim, a także poza nim w różnych okolicznościach. Konieczne zatem okazało się przyjęcie wspólnej podstawy problemowej analizy jego publikacji, by zapobiec przedmiotowej dezintegracji. Ponadto wychodząc z nauczania zawartego w Ewangelii tradycji wskazaniach Kościoła rzymskokatolickiego, magisterium Kościoła, wyprowadzał przesłanki swej koncepcji ze wspomnianej już encykliki papieża Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu oraz deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim gravissimum educationism, która orzeka, iż prawdziwe wychowanie zdąża do wychowania, do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział. Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, zmysłu odpowiedzialności, prawdziwej wolności. Koniec cytatu. Przy czym troszcząc się o intelektualne, religijne i moralne wychowanie, Kościół zabiega o odpowiednie środki formacyjne, sakramentalne, liturgiczne, katechetyczne, stowarzyszenia młodzieżowe, a szczególnie o szkoły i młodzież, którą winno się szczególnie troskliwie kształcić i kierować do podejmowania funkcji profesorskich. W tym też kontekście ksiądz Zienkiewicz uzasadniał wychowawczy charakter misji Jezusa, iż jest on najlepszym pedagogiem i dydaktykiem, wzorem o najwyższej, bo Bożej doskonałości, a przez to najważniejszym dla chrześcijan. Natomiast koncepcję duszpasterstwa akademickiego, jeśli chodzi o strukturę, podstawy programowe, kierunki oddziaływań, w istotnej mierze kształtowały dokumenty synodalne, przemówienia papieży, hierarchii kościelnej, publikacje i kazania poszczególnych duszpasterzy, regulamin Komisji Duszpasterstwa Akademickiego Episkopatu Polski oraz jego statut. Wobec funkcji duszpasterskowychowawczych statutu oraz faktu, iż duszpasterstwo akademickie stanowiło ważne miejsce misji księdza Zienkiewicza, instytucję tę ująć należy w niezbędnym tylko skrócie. Stanowi ona jedną ze specjalistycznych form działalności Kościoła, a jej głównym celem jest zapewnienie młodzieży studiującej i kadrze dydaktyczno-naukowej dostosowanej do czasów współczesnych, komplementarnej posługi duszpasterskiej i pełnego wsparcia w realizacji zasad Ewangelii w życiu prywatnym i społecznym. Realizacja tych zadań winna dokonywać się poprzez uczestnictwo w liturgii, rekolekcjach, spowiedzi świętej, nabożeństwach, specjalnych, okolicznościowych, pogłębianiu wiedzy religijnej, wychowaniu moralnym, pracy apostolskiej, misyjnej, charytatywnej. Proszę Państwa, to jest taki główny plan wychowania człowieka chrześcijanina. Teraz powoli przechodzimy do tego, co ksiądz Zienkiewicz będzie mówił dalej. Wychowanie jako dziedzina aktywności księdza Zienkiewicza, żyjącego na kresach wschodnich, a potem na kresach zachodnich już PRL, zdecydowały w istotnej mierze o przyszłych losach powierzonych mu dzieci i młodzieży szkolnej, która wkrótce stać się miała lub była młodzieżą akademicką. Bowiem oddziałując na wszystkie kategorie wiekowe podopiecznych, działania swoje realizował w państwie wrogim wobec Kościoła, sprzeciwiającym się chrześcijańskiemu wychowaniu. I była to, trzeba dodać, separacja wroga, jak wszyscy wiemy. Jako wnikliwy, stanowczy, rozumny i odważny obserwator procesu politycznego, społecznego i rodzinnego, bezkompromisowo konstatował strategię rządów socjalistycznych poprzez oświadczenia, trzeba dodać, bardzo odważne, następującej treści. Nie można się cieszyć, gdy się zabiera dzieciom Boga, religię sprowadza do rzędu tradycji lub całkowicie usuwa się ją z klas szkolnych. Twierdził, że wychowywać należy wszystkie podmioty osobowe do życia zbiorowego w rodzinie, w społeczeństwie, chodzi tu o przedszkola, szkoły, uczelnie, w narodzie, czyli w instytucjach zabezpieczających także życie narodu, kościele i innych formach instytucjonalnych. Systematycznie diagnozując przestrzeń kultury chrześcijańskiej, dostrzegał niebezpieczeństwo w tych wspólnotach katolickich, u tych duszpasterzy także, gdzie bywało, iż dominowała czasem atmosfera małodusznego lub, co gorsze, celowego przyzwolenia na nieumyślne bądź umyślne przekreślenie moralnego znaczenia kompetencji wychowawczych. Na podstawie pedagogiki inspirowanej religijnie twierdził konsekwentnie, że w nauczaniu i wychowaniu dotyczącym wiary i moralności kształtowaniu podlegać musi niezmiennie rozum, wola, uczucia, wyobraźnia, tak by podejmowane decyzje były właściwe i trwałe, to znaczy zgodne z chrześcijańskimi i ogólnoludzkimi uniwersalnymi wskazaniami normatywnymi. Bowiem oprócz podawania informacji winno się kształtować całego człowieka według wzoru Ewangelii. Chodzi tu oczywiście o wychowanie integralne. Przekonywał, że wychowanie chrześcijańskie jest możliwe w okresie dzieciństwa, które sprzyja w rozwijaniu w dziecku cnót przyrodzonych, nadprzyrodzonych oraz społecznych poprzez uczenie szacunku do rodziców, osób starszych, chorych, ubogich, rodzeństwa, kolegów i do przyrody. Czas chrześcijańskiego wychowania w dzieciństwie i odrzucenie modelu pajdokratycznego umożliwia wyrobienie cnót wychowawczych i trwałego, czy względnie trwałego nawyku troski, choćby o powierzone dziecku mienie, takie jak zabawki, buty, ubrania. Tylko bowiem pod wpływem rodziców, jak przekonywał, najtrwalej wyrabiają się dobre przyzwyczajenia, przeżywanie i podziwianie wielkości Boga poprzez geniusz przyrody, absolutnej powagi Stwórcy, okazywanie Mu posłuszeństwa, modlitewnej czci, nabywanie wiedzy o Bogu Trójjedynym za pomocą elementarnych sformułowań katechizmowych. Kształcenie charakteru to uczenie odpowiedzialności za powierzone dziecku obowiązki domowe, religijne, szkolne, zanim wejdzie ono w okres przedpokwitania. Dlaczego więc w tym czasie popełniane są tak ewidentne przeoczenia i błędy przesadnie czułej i łagodnej matki, bombardującej płytką i zmysłową miłością swoją pociechę, niewymagającego lub nadmiernie surowego ojca, podważających swoje kompetencje wychowawcze rodziców? Zabawnie wyglądające w zachowaniu dziecka przejawy takich wad, które jeszcze nie ranią, jak upór, kaprysy, złość i egoizm, w nawiasie owoc grzechu pierworodnego, kierowanie się motywem własnej korzyści, stają się wbrew roztropności jakby przedmiotem radosnej zabawy obojga rodziców, babci czy dziadka, a nie przyczyną systematycznego wychowania. Niedojrzali wychowawczo rodzice nie podejrzewają lub bagatelizują przeszłe ich skutki jako niebezpieczne pokłosie. Korygują histerię i wady krótkotrwałą przewagą fizyczną i intelektualną, wprawdzie naturalną, ale szybko przemijającą z wiekiem. Ograniczają oddziaływanie wychowawcze, przenoszą dziecko z miejsca na miejsce, próbują zmienić obiekt jego zainteresowania, na siłę zabawiają coraz większe maleństwo albo ulegają jego presji emocjonalnej, lekceważąc antywychowawcze zjawisko. A Pachole od małego z łatwością przechodzi szkołę przygotowania sposobów unikania odpowiedzialności za swe czyny. Tymczasem prawdziwa miłość musi się łączyć z trudną i intensywną pracą dziecka i osoby dorosłej, gdy to konieczne ze stanowczością, a nawet surowością wobec wad, przekroczeń, grzechów, szukając najbardziej właściwych środków zapobiegawczych, eliminujących błędy i złą wolę. Obecność i zadania rodziców poświęcających dzieciom nieustannie czas w okresie niemowlęctwa aż do okresu przedszkolnego jest najważniejsza i decydująca. Znany tu psychologom i pedagogom obszar czynników wychowawczych, cytuję, jest bardzo rozległy. Obejmuje nie tylko dzieciństwo i młodość, lata dzieciństwa i młodości, lecz sięga w życie rodziców, a nawet w życie przodków, koniec cytatu. Bo też po dociekaniach i dyskusjach uczeni ostatecznie dochodzą do zgody w tym, że potomstwo po przodkach i rodzicach otrzymuje pewne zawiązki skłonności, tak zwane dyspozycje i właściwości duchowych i cielesnych. Skłonności te na skutek wpływów zewnętrznych, a przede wszystkim na skutek świadomego wychowania, mogą się rozwinąć i nabrać treści, albo pozostać w ukryciu, stracić swoją siłę. Zatem ojciec i matka są przekazicielami negatywnych lub pozytywnych w istotnym stopniu dziedzicznych dyspozycji charakteru nabytych w trakcie wychowania oraz samowychowania i dlatego sami muszą być dobrze wychowani. Wraz z upływem czasu i zaawansowania stopnia psychofizycznego rozwoju powinni też zmienić metody wychowawcze, oddziaływać systematycznie z większą łagodnością, zdobywając zaufanie coraz bardziej samodzielnej młodzieży poprzez przyjęcie roli przyjaciela, życzliwego, ale wymagającego doradcy. Dotyczy to także nauczycieli. Umiejętne i oddziaływanie i prewencyjne zapobieganie złu, wdrażanie do czynienia dobra, pracowitości, obowiązkowości i odpowiedzialności, pogłębianie umiejętności poprzez nabywanie wiedzy pedagogiczno-psychofizjologicznej, zasięganie porad, wskazówek, musi trwać nadal i być wspierane współpracą z nauczycielami, wychowawcami, kapłanami, katechetami. Wymaga tego nasilający się proces usamodzielniania psychofizycznego córki albo syna. Jeśli jednak rodzice rzetelnie wypełniali obowiązki, prosząc w modlitwie o pomoc i wsparcie łaską Bożą, działa ona nieustannie nawet później w dorosłym życiu dziecka, by po okresie być może wielkich załamań moralnych doprowadzić je ostatecznie do zbawienia. Wypełnione obowiązki dają takim rodzicom spokój sumienia, radość i zadowolenia z oglądania zwykle bardzo dobrych wyników swojego poświęcenia, ofiarności i miłości. Aby zatem uformować osobowość, należy wychowywać głównie przez kształtowanie chrześcijańskiego charakteru i to przez całe życie. Tymczasem ksiądz Zienkiewicz twierdził, że współczesna mu psychologia i pedagogika nie uzgodniła dostatecznie ścisłego sensu tego pojęcia, które z czasem ulega coraz intensywniejszemu wykluczaniu go ze słowników naukowych i mowy nauczyciela-wychowawcy. W języku greckim, z którego słowo to pochodzi, charakter oznacza coś stałego i niezmiennego. Prawidłowo kształtowany jest podstawą kultury duchowej człowieka, prawdziwego człowieczeństwa, stanowiąc wielką wartość moralną w opinii społecznej. Składa się na nie usposobienie psychiczne, sprawności i wartości moralne, czyli cnoty oraz styl postępowania. Każdy człowiek rodzi się z właściwym mu temperamentem, stanowiącym jeden z wrodzonych elementów charakteru, natomiast inne jego elementy otrzymuje się od Boga. Wprawdzie temperament jest trudno modyfikowalny, ale trzeba i można to czynić w procesie wychowania, samowychowania, jak również kształcenia. O ukształtowanym charakterze możemy mówić wówczas, gdy zachodzi jedność moralna przejawów życia wewnętrznego i stałość postępowania zewnętrznego. Tak rozumiana jedność i stałość są, zdaniem księdza Zienkiewicza, głównymi cechami charakteru człowieka. Jest on istotą bardzo złożoną duchowo, cielesną, posługującą się władzami duchowymi i fizycznymi, którą z kolei poruszają liczne popędy uczucia i namiętności. To właśnie te władze i zmysły człowieka percypują wpływy, czyli bodźce świata zewnętrznego, nadprzyrodzone oddziaływanie łaski Bożej, ale też pokusy szatana, powodujące łatwą utratę jedności moralnej. Wszystkie bodźce można jednak kontrolować i odczytywać we właściwym porządku moralnym i hierarchii wartości za pomocą nakazów rozumu potwierdzonych władzą woli. W innym przypadku zrezygnowanie z moralnej jedności psychicznej i wykonawczej w działaniu powoduje złamanie charakteru, chyba że wola pod wpływem rozumu do tej jedności z powrotem dąży. Ale sama tylko dążność do jedności nie powoduje tego, że człowiek jest w swych wyborach i postępowaniu stały. Druga, według księdza Zienkiewicza, konstytutywna cecha charakteru, stałość właśnie, występuje wówczas, gdy rozum przedstawi woli odpowiednie trwałe racje moralne pochodzące od Boga, zapisane w prawie moralnym naturalnym w przykazaniach sformułowanych w dekalogu mojżeszowym. Bo w ogólnych prawach moralnych zawarte są lub z nich wynikają szczegółowe zasady, nakazy i obowiązki człowieka, których bezpośrednią wykładnią jest sumienie. Stała wierność owym zasadom, nakazom, obowiązkom jest przejawem prawidłowo ukształtowanego sumienia i stanowi o posiadaniu jednolitego stylu, będącego nieodzownym i głównym przejawem charakteru, tak dalece głównym, że charakter można bez większych sprzeciwów określić jako stałą wierność człowieka prawom moralnym, obowiązkom i sumieniu. Ksiądz Zienkiewicz przeciwstawił tę jedność postępowania i wielkość moralną charakteru złemu uporowi, który jest obroną swej ciasnej miłości własnej, swej powagi lub po prostu tępym skurczem woli bez głębszych lub żadnych motywów. Jego zdaniem, ze względu na stopień wydoskonalenia charakteru, to jest jedności moralnej i stałości, można wyznaczyć typologię i wyodrębić w niej określony charakter, zwykły, wielki lub heroiczny. Określony charakter posiadają święci, dla których wzorem był Jezus Chrystus, ludzie z narażeniem życia wypełniający swoje obowiązki w warunkach pokoju, a jeszcze bardziej wojny, młodzież, naukowcy, kapłani, robotnicy, ludzie heroicznie wierni Bogu, powołaniu, przysiędze małżeńskiej, ojczyźnie. Oni są świątynią Boga, podstawą i filarami życia społecznego, postępu kulturowego, materialnego, najbardziej pożądanymi społecznie jednostkami emanującymi pokojem wewnętrznym, spokojem sumienia, radością, równowagą ducha i psychiczną, zabezpieczając zbawienie duszy czynieniem szeroko rozumianego dobra. Natomiast biedni są ludzie bez charakteru, bezpostaciowi, nie może na nich polegać społeczność ludzka, ojczyzna ani sam Bóg. Żyją w permanentnym niepokoju sumienia, lekceważeniu, pogardzie najbliższego otoczenia za zaniedbane obowiązki, poniżanie godności własnej i cudzej. Ich nadzieją, jak mówi Pismo Święte, jest śmierć i sąd Boży albo nawrócenie rzeczy ostateczne. Z powyższych treści wynika, jak bardzo ważny dla księdza Zienkiewicza w wychowaniu i samowychowaniu był obowiązek kształcenia mężnego charakteru, tym bardziej, że jest to nie do pomyślenia bez równoczesnego kształtowania postawy męstwa. Od tego, mówił, zależą losy nie tylko pojedynczych ludzi, ale także poszczególnych małżeństw, rodzin, społeczeństwa, narodu, państwa, nawet całego globu ziemskiego. Przekonywał, że świadomość odpowiedzialności za stan wychowania poprzez obowiązek kształcenia charakteru winna towarzyszyć wszystkim sumiennym wychowawcom, rodzicom, nauczycielom, kapłanom, instytucjom oświatowym i władzom państwowym. I rzeczywiście należy korzystać z dorobku osiągnięć naukowych w tym względzie, studiować metody wychowawcze, zachęcać do ćwiczenia woli, jednak nie wolno przesadzać w drobiazgowym wyszukiwaniu sposobów przesadnie szczególnych i oryginalnych. Ksiądz Dziękiewicz sugerował, by dążyć wprost do ukształtowania jedności moralnej poprzez rezygnację z konsumpcyjnego stylu życia, unikania wszelkiego nieporządku moralnego w sobie i otoczeniu, dzięki panowaniu nad wyobraźnią, uczuciami, namiętnościami, wzrokiem, ciekawością, mową, nieuporządkowanymi moralnie przyjemnościami, lenistwem, zarozumiałością, strachem przed bólem. Proszę Państwa, ja będę dokonam jednak skrótu, bo rzeczywiście jeszcze tutaj kilka stron zostało i to będzie można prawdopodobnie jeszcze sobie do tego wrócić, przeczytać w publikacji pokonferencyjnej. Na następnych stronach następuje podsumowanie, proszę Państwa, tejże koncepcji księdza Dziękiewicza i skuteczności i, proszę Państwa, oryginalności, która niewątpliwie przede wszystkim wynika, proszę Państwa, z fundamentu moralnego i ze świętości księdza Dziękiewicza, więc trzeba przyznać, że ksiądz Dziękiewicz bardzo niezwykły w swojej biografii, pochodzeniu kresowym, z kresu, które same w sobie są wartością kulturową, aksjologiczną, a więc także wychowawczą. Proszę Państwa, tak naprawdę, proszę Państwa, swoje wielkie powodzenie wychowawcze, proszę Państwa, to jego wielkie powodzenie wychowawcze jakieś wynika z tego, że był po prostu osobą świętą, a wychowankowie tę świętość dostrzegali i chcieli ją naśladować, więc pominę już te kartki, które teraz mam przed sobą, ale przeczytam jeszcze tylko pół strony, jeśli Państwo pozwolą. Z koncepcją księdza Dziękiewicza wiąże się zatem jeszcze jeden istotny problem wychowania chrześcijańskiego. W ujęciu personalistycznym Soboru Watykańskiego II, przypomina Bagrowicz, wychowanie dąży do kształtowania osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny, jednocześnie dobro społeczeństw, których członkiem jest człowiek i w których obowiązkach będzie on uczestniczyć, gdy dorośnie. Toteż, gdy się podziwia dorosłych świętych, trzeba wiedzieć, że ich wielkość moralna nie jest jakimś nieokreślonym cudem, lecz wynikiem ciężkiej pracy nad sobą już od dzieciństwa, we współpracy z łaską Bożą. Jest to więc wysiłek natury i łaski, pracy własnej i pomocy Bożej, wyrzeczeń i umartwień. Przykładem niech będzie świadectwo świętego Jana Chrzciciela. Coście wyszli widzieć na pustyni? Trzcinę chwiejącą się od wiatru? Pamiętaj, módl się i pracuj. Wtedy wielkiej reszty dokona łaska. Ksiądz Aleksander Dziękiewicz.
Bardzo dziękuję. Pan Ryszard dopełnił obrazu człowieka jako chrześcijanina też. Bardzo dziękuję. Teraz czeka nas przerwa i ksiądz Andrzej, jeszcze bardzo proszę, księdze Andrzeju. A ja w międzyczasie z mojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować komitetowi organizacyjnemu za współpracę, za to, że się udało przygotować właśnie tę część naukową. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję księdzu rektorowi za głos. To będą ogłoszenia parafialne, ale najpierw jeszcze w nawiązaniu do ostatniego prelegenta, do pana doktora Ryszarda Dorysia. Napracował się bardzo i jest autorem bardzo obszernej pozycji o życiu, działalności wujka. Jest okazja, żeby mu podziękować, ale też jest okazja, żeby od niego wydobyć. Otrzymałem zgodę, że można go niepokoić w czasie tej przerwy, która przed nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę możliwość. Ogłoszenia. Po pierwsze, trzeba się też pożywić. Można to uczynić. Jesteśmy zaproszeni na Bigos do sióstr Marianek. proszę to dobrze zrozumieć, na ulicy biskupa Kominka, przypomnę po tych poważnych wystąpieniach, tak troszeczkę gwoli rozluźnienia, jak po raz pierwszy mieliśmy iść do Marianek na ten poczęstunek, to ktoś się pyta, gdzie ten bigos? U Marianek. No nie u Marianek, prawda? Proszę łaskawie, tak. Bigos jest u sióstr Marianek. Tak, Janek żyje, tak. Po drugie, w drugiej części sali mamy tutaj przygotowane przez gospodarzy tej sali kawę, herbatę, ciasto. Przy wyjściu możemy nabyć książki wujkowe, kalendarz wujkowy na 2016 rok, płyty i najnowszy numer niedzieli, gdzie kilka stron jest poświęconych wujkowi. I teraz nie mówię to od siebie, tylko przez kogoś, ktoś mi ze świeckich uczynił uwagę. Tak, ale to jest ta część, gdzie świeccy mają głos, więc ja też, nie było w kościele tacy. No przyjechali ze świata i tacy nie było. No właśnie, niedopatrzenie, tak. Ale jest możliwość nadrobienia, przy wyjściu jest puszka na potrzeby organizacyjne. Można ten brak uzupełnić. Dziękuję, smacznego. Spotykamy się tutaj o godzinie 15:00.